Audiodeskrypcja wystawy Tadeusz Kantor, Widma. Wystawa mieści się w podłużnej, prostokątnej sali, długości około 40 metrów. Ściany i podłoga są czarne. Na wystawie panuje półmrok. Oświetlony jest głównie wiodący przez całą salę podest. Punktowe światła padają też na wybrane elementy ekspozycji. Przestrzeń przecina zimne, widmowe światło projekcji multimedialnych. Na wystawę wchodzi się po lekkiej pochyłości, od której rozpoczyna się drewniana rampa podest o wysokości kilkunastu centymetrów. To jedyna droga, po której mogą poruszać się widzowie. Rampa wyznacza nieprzekraczalną przestrzeń zwiedzania. Prowadzi przez środek sali wśród rozłożonych po obu jej stronach dzieł. W ten sposób zwiedzający mogą przechodzić między obiektami, ale oglądają je jedynie z pewnej odległości. Po dojściu do końca rampy należy zawrócić i przejść tę samą trasę. Linia prowadząca biegnie przez środek podestu. Na wystawie w różnych miejscach zostało umieszczonych około 200 eksponatów z kolekcji Krikoteki. Sprawiają wrażenie nieuporządkowanego nagromadzenia wielu tematów i idei obecnych w twórczości teatralnej Tadeusza Kantora. Aż przytłaczają nadmiarem, utrudniając możliwość jednorazowego objęcia wszystkich wątków wskazanych przez kuratorów wystawy. Eksponaty to elementy scenografii, rekwizyty, kostiumy i obiekty pochodzące z wybranych spektakli teatru Krikot 2. Każdy powstał ściśle według instrukcji artysty, ze starego drewna, metalu, blachy, naturalnych tkanin. Wiele z obiektów ma od spodu przytwierdzone kółka. Dominują zgaszone barwy, czerń, szarości, beże, brązy i srebro. Zaraz przy wejściu, po prawej stronie wzdłuż rampy, stoją rzędy drewnianych ławek szkolnych starego typu. Takie ławki można było spotkać w przedwojennej szkole. Mają pochyłe blaty z otworem na kałamarz. Na pierwszej ławce stoi stos starych, poniszczonych książek. Część książek leży też rozrzucona na podłodze. Na ławkach gdzieniegdzie leżą niedbale rozrzucone czarne tornistry z międzywojnia. Z przodu, przed grupą ławek, stoją dwa obiekty imitujące kąty w pokoju. Nad ławkami zawieszono trzy metalowe okrągłe lampy, które świecą delikatnym, ciepłym światłem. To scenografia spektaklu Umarła klasa. Za nią na ścianie wyświetlona jest drgająca niepokojąco projekcja. Przedstawia czarno-białą fotografię dzieci w szkolnych mundurkach. To zdjęcie klasy Kantora ze szkoły w Tarnowie. Po przeciwnej stronie, na lewo od podestu, stoi obiekt stolik artysty. Przy niewielkim kwadratowym stoliku ustawiono składane krzesło. Na stoliku są umieszczone mała biała filiżanka na spodku, lampa naftowa i czarno-biała fotografia rodzinna w ramce. Za stolikiem artysty znajduje się maszyna pogrzebowa. To dziwna konstrukcja, wysoka na prawie 2 metry. Podstawą jest drewniany podest na kółkach, przypominający wyglądem wysuniętą szufladę. Na nim stoi niekształtny obiekt, opakowany czarną tkaniną z wymalowanymi słowami donikąd i fin, oznaczającymi po francusku koniec, oraz wielką literą K. Ten nietypowy pakunek przewiązany został sznurkiem. Z boku maszyny sterczy zakręcona metalowa korba. Dalej, po lewej stronie, ukośnie od podestu, ustawiono maszynę rodzinną. Metalowe łóżko przypominające upiorny fotel ginekologiczny. Z obiektu sterczą rozłożone szeroko dwie, obite metalem, deski na zawiasach, służące do mocowania nóg. Kolejna, głębiej ustawiona maszyna to metalowa konstrukcja przypominająca połączenie harmonijkowego aparatu fotograficznego z początku XX wieku z karabinem maszynowym. Lufa karabinu wysuwa się z obiektywu, a z boku zwisa pas z nabojami zawijany dużą korbą. Obok aparatu z karabinem stoi maszyna tortur. Jest długa na przeszło 3 metry i składa się z dwóch drewnianych skrzyń. Są one przykryte tkaniną i połączone ze sobą harmonijkowym tunelem. Z jednej ze skrzyń wystają od góry głowa i dłonie manekina, z końca drugiej skrzyni stopy. Dzieło ma sugerować, że zamknięta w skrzyniach postać może być rozciągana do granic możliwości, jak w sztuczce iluzjonisty. Za maszyną tortur pod ścianą stoi wuj Stasio. Obiekt ma kształt ludzkiej postaci, jest przymocowany do małego drewnianego podestu. Na niewidocznym stelażu umieszczony jest męski strój, brązowy potargany płaszcz z postawionym kołnierzem, wąskie spodnie i sznurowane buty za kostkę. Zamiast głowy postać ma tylko czapkę z daszkiem. Do jednego z rękawów płaszcza przytwierdzona jest drewniana kula ortopedyczna. Drugi rękaw został udrapowany tak, jakby ręka trzymała skrzypce. Atrapa instrumentu, nazwana przez kantora Kataryną, jest tak naprawdę zbitą ze starych desek podłużną skrzynką, zaokrągloną z jednej strony jak skrzypce i z niedużym półkolistym otworem w wieku. Po przeciwnej, prawej stronie podestu stoi wysoki na około 1,5 metra uproszczony czołg zrobiony z blachy i metalu. Z dużego kawałka blachy na przedzie pojazdu sterczy groźnie lufa. Podłużne gąsienice czołgu okala metalowa harmonijka. Obok stoi metalowa kołyska przypominająca kształtem trumienkę. Za nią na stoliku wyeksponowano pionowo wielki metalowy łuk Odysa z niekompletnym rewolwerem zamiast strzały. Pomiędzy obiektami, w tym i kilku innych miejscach wystawy, ulokowane są różnej wielkości drewniane krzyże na postumentach. Czasem trochę krzywe, jakby pozbijane na prędce ze starych desek. Na podłodze leżą też nietypowe walizki. Niektóre z nich są obszyte zawiązanym na troczki pokrowcem z jasnej tkaniny, z doszytym uchwytem do trzymania. Walizki są porzucone, jakby ktoś zostawił je w pośpiechu. Z jednej z nich wystaje ludzki szkielet, z węższego boku czaszka, z drugiego kości stóp. Dalej obok łuku i walizki ze szkieletem, po tej samej prawej stronie podestu, nagromadzone przedmioty zostały częściowo przykryte czarnym płótnem. Spod teatralnie ułożonych fałdów tkaniny wyglądają druciana klatka kurnik wyłożona sianem, zniszczone stare ławki szkolne, drewniany krzyż. Z przodu stoi wielkie drewniane koło z wygiętym siedziskiem i blaszana miednica. W głębi natomiast ustawiono konstrukcję z drewnianej klapy sedesu z przymocowaną z tyłu szubienicą. Z prawej strony grupę obiektów przykrytych tkaniną zamyka natomiast łódź Charona. Przypomina ona prostą wannę z ocynkowanej blachy. Jest umocowana na kółkach i ma doczepione wielkie metalowe wiosło. Nad grupą obiektów wisi metalowy megafon szczekaczka. Ustawione rekwizyty przykrywa częściowo czarna materia. Tkanina układa się w fałdy, okalając elementy scenografii ze spektaklu Nigdy tu już nie powrócę. W kluczowej scenie tego spektaklu cała scenografia wraz z aktorami zostaje przykryta podobną tkaniną, niczym śmiertelnym całunem. Kantor nazwał ją wielkim ambalażem końca XX wieku. Z lewej strony ambalażu, równolegle do zakręcającego podestu, zamocowana jest wisząca od góry metalowa siatka. Pełni ona rolę prześwitującego ekranu. Identyczny jest po lewej stronie podestu, nieco bliżej, ale zawieszony pod tym samym kątem. Na każdym z ekranów przewija się zapętlona projekcja archiwalnych nagrań ze spektakli i prób teatru Kriko II. To sceny z najważniejszych przedstawień z okresu, który Kantor nazywał teatrem śmierci. Postacie z umarłej klasy wnoszą nieruchome manekiny w szkolnych mundurkach. Na scenę wjeżdża na szkielecie konia postać w mundurze. Maszerują żołnierze. Film przechodzi przez siatkę, jakby prześwitywał, rzucając na podłogę i obiekty za siatką zimne refleksy projekcji. Obok drugiego z ekranów, po lewej stronie drogi, lewituje w powietrzu grupa kostiumów. To około 30 wojskowych mundurów, które wiszą na cienkich żyłkach na różnych wysokościach nad ziemią. Są rozmieszczone nieregularnie, obrócone w różne strony. Mundury pochodzą z kilku spektakli, więc też są zaprojektowane w różnej stylistyce. Niektóre są z surowego płótna, inne szare z ukośnym rzędem guzików na marynarce. Kolejne z dużymi, zapinanymi kieszeniami na piersiach i po bokach. Część to galowe mundury z pagonami, wykonane z tkaniny zamalowanej srebrzystą farbą, przez co wyglądają jakby zamokłe. Mają nienaturalnie duże kołnierze i wywinięte mankiety, ozdobione zygzakowatą lamówką. Na przedzie marynarek srebrzyste ordery, a całość przepasana jest ukośnie szeroką srebrną szarfą. Pośród nich wiszą też poniszczone płaszcze i galowe mundury, które mają na plecach dziury po kulach. Pod unoszącymi się w górze kostiumami na podłodze leży porozrzucanych kilkanaście atrap karabinów i 9 pomalowanych na szaro skrzypiec. Z boku, obok mundurów, na metalowym krzesełku siedzi przycupnięty szkielet rekruta. To ludzki szkielet z tworzywa sztucznego, ubrany w czapkę i beżowy mundur. Strój jest taki sam, jak niektóre z wiszących kostiumów. Ma duże guziki i kieszenie na piersiach. Przed szkieletem rekruta, bliżej podestu, umieszczono 3 wysokie klatki na kółkach. Każda z nich mogłaby pomieścić dorosłego człowieka. Klatki to skrzynki z drewna, w których ściany wypełniono metalową siatką. Głębiej stoi 2-metrowa suka policyjna. Atrapa jest tylko bokiem pojazdu. Została zrobiona z blachy poskładanej jak origami i ma malutkie, zakratowane okienko u szczytu. Do obłego kształtu przymocowano koła. Obok ustawiono gromadę kulomiotów. To ewidentnie rodzaj broni. Na metalowych statywach na kółkach umieszczono blaszane skrzynki, z których wystają lufy karabinów. Z przeciwległego końca skrzynek zwisają taśmy z nabojami. Jeden z kulomiotów do złudzenia przypomina harmonijkowy aparat fotograficzny, który stoi wcześniej na wystawie obok maszyny rodzinnej. Z boku stoi armata na wielkich metalowych kołach i z uchwytami do podtrzymywania. Przed tym teatralnym sprzętem wojskowym pozostawiono długi na przeszło 3 metry drewniany krzyż. Stoi pochylony, podtrzymywany przez malutkie metalowe podwozie, stelaż z kółkiem. Naprzeciwko krzyża po prawej stronie podestu stoi dziwny rowerek, przypominający bicykl z dużym przednim kołem. Na szczycie pojazdu leży przewieszony manekin chłopca w czarnym mundurku. Obok monumentalna łapka na szczury. Blaszana konstrukcja, wysoka i duża jak metalowy stół prosektoryjny. Po bokach ma jednak przymocowany syfon, metalowy pojemnik i miednicę. W tej grupie obiektów znalazły się jeszcze 2 obiekty na kółkach. Metalowa wysmukła mównica i podest pomnika o kształcie prostopadłościanu. Na rogu zakręcającej rampy, po jej prawej stronie, stoi manekin ojca artysty, zatytułowany Widmo Ojca. To naturalnej wielkości postać ludzka, z gołą głową bez włosów, z nieruchomymi, krzywo osadzonymi szklanymi oczami. Postać jest ubrana w białe spodnie i białą bluzkę. Nagie stopy manekina sparte są na drewnianym podeście na kółkach, do którego przymocowano jakby pręgierz, czyli średniowieczne narzędzie tortur. Rodzaj słupa, do którego przywiązywano złoczyńców w ramach kary. Ten tutaj to pionowa listwa ze starego drewna z kilkoma poprzecznymi deskami. Manekin jest przywiązany do pręgierza grubym sznurem. Za nim sterczy metalowy element, przypominający lufę pistoletu wymierzoną wprost w głowę manekina. Na obiekt oraz na ścianie za nim wyświetlana jest fotografia przedstawiająca kantora. Na zdjęciu stoi przy wykonanym przez siebie obiekcie portret matki. Na pierwszym planie fotografii skrzynia, w której podłużnie obok siebie ułożonych jest 6 worków. Na każdym z worków nadrukowano kobiecą twarz. Ponad skrzynią z workami widnieje fotografia grobu matki artysty na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Projekcja pada na samę go manekina oraz przestrzeń wokół, sprawiając wrażenie, jakby przechodziła przez obiekt. Na końcu sali stoi wielka barykada, zbudowana ze skrzyń i obiektów. To odtworzenie sceny ze spektaklu Niech szczezną artyści, w której aktorzy w pewnym momencie spiętrzają wszystkie elementy scenografii. Obok siebie ustawione są duże skrzynie ze starych desek, gdzieniegdzie z napisem Theater, po angielsku teatr, i Krico 2. Na tym fundamencie ustawione są kolejne warstwy przedmiotów. Przewrócona szafka nocna, stare krzesło o zaokrąglonym oparciu, obrócone bokiem drewniane łóżko, płócienne sienniki, biała pościel jakby wybebeszona w pośpiechu, na niej bezładnie rozrzucone duże drewniane krzyże. Na szczycie barykady zatknięta jest ukośnie czarna flaga na długim drzewcu. Obok niej leżą kanciasty zlew zbudowany ze starych desek z szerokim metalowym lejkiem jako wylotem kranu, a dalej konstrukcja będąca połączeniem sedesu z drewnianymi drzwiczkami oraz szubienicy. Z niej do środka wychodka zwisa pętla wisielca. Z lewej strony stosu stoi kolejne krzesło z zawieszoną na oparciu tabliczką z napisem Kantor. Z prawej mały drewniany wózeczek rowerek. Niewysoki pojazd ma 4 kółka. Mniejsze z przodu, większe z tyłu. Na wprost siedziska zbitego z deseczek umocowano prosty uchwyt, jak dźwignię. Z przodu barykady, przed skrzyniami leży natomiast jeszcze jedna mniejsza skrzynia. Na niej ułożono w stos 7 drewnianych pręgierzy. Każdy z nich to około 2-metrowa podłużna belka drewniana z doczepionymi w różnych miejscach elementami mocującymi, taśmami z tkaniny, hakami, kołami zębatymi, korbką do dokręcania monstrualnej śruby, ale też drewnianymi tabliczkami z numerem. Podest przed barykadą jest ułożony równolegle do niej i do ściany. Kończy się nagle po lewej stronie, gdzie tuż przy brzegu znajduje się koń szkielet. To naturalnej wielkości szkielet ustawiony na metalowej konstrukcji na kółkach. Zwrócona w stronę podestu końska czaszka ma grzywę z naturalnego jasnego włosia, oplecioną skórzaną uzdą. Grzbiet szkieletu przykryty jest siodłem z tkaniny ze skórzanymi strzemionami zwisającymi po bokach. To koniec podestu. Zawracając, mijamy wspomniane już obiekty. Z lewej strony konia stoją kulomioty, pochyły krzyż, suka policyjna, w oddali mundury. Po drugiej stronie podestu wielki ambalaż. Między ukrytymi w półmroku obiektami leżą porzucone małe drewniane krzyże, walizki. Powtarzające się motywy, narzucające się powiązania tematyczne nie tworzą jednej konkretnej narracji. Podczas jednorazowego zwiedzania trudno wyłuskać wszystkie prezentowane idee albo uważnie poznać wszystkie obiekty. Ich nagromadzenie nie jest też podporządkowane chronologii.